To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce i sztuce. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Wszystkim patronom z Patronite i wspierającym z Buy Coffee 2 jestem ogromnie wdzięczny, bo to dzięki Wam mogę się rozwijać. Miłego słuchania.
Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj gościnią jest Marii. Cześć.
Hej.
Słuchaj, właśnie tak gadaliśmy przed nagraniem, że ci będę zadawał różne takie głupie pytania podstawowe i wspomniałem, że jednym z tych są początki i wykształcenie muzyczne. Więc powiedz mi w ogóle, ile miałaś lat, jak pierwszy raz cokolwiek muzycznie zaczęłaś robić, nie wiem, uczyć się?
Kurde, to ja ci tak powiem, w sumie to ja dopiero jak byłam na drugim roku studiów, to poszłam na rok do szkoły muzycznej, do szkoły jazzu i muzyki rozrywkowej w Lublinie. I to już był ten taki etap, że ja już sobie zaczęłam, ja już sobie podziubałam trochę muzycznych rzeczy po drodze, więc to było już takie na zasadzie, że okej, ja chcę to jakoś, chcę mieć jakieś jakby jakąś podkładkę pod to, że robię muzykę po prostu. Ale tak pierwsze rzeczy, które robiłam, to tak nie wiem, no chór szkolny, na zajęcia w sumie ze śpiewu nigdy nie chodziłam za bardzo. Okazjonalnie się zdarzało, że miałam jakieś próby, ale każdy uczy się inaczej i jakby to jest takie dość dziwne doświadczenie. Dalej nie wiem, czy lubię się uczyć śpiewać. Zawsze było to dla mnie takie super niekomfortowe, bo miałam wrażenie, że wszystko robię źle i się kompletnie do tego nie nadaję. Więc lepiej być delulu i omijać ten temat po prostu. No a tak to... Tak, no to chyba właśnie w podstawówce byłam w chórze, ale tam też nikt cię nie uczył śpiewać. Tam cię uczyli robić, śpiewać na dwa głosy, nie? Żebyś trzymał się tylko swojego. Tam ci sobie śpiewają swoje, ty śpiewasz swoje. I tak długo jak się trzymasz dźwięku, to jest w porządku. No.
A ty jak wcześniej robiłaś te swoje muzyczne rzeczy, to nie miałaś w ogóle żadnej wiedzy muzycznej? Czy sama się jakichś rzeczy uczyłaś?
Jeśli chodzi o taką teorię, no to ja nie bardzo, w sensie ja z tym samoukiem i na pianinie, i na gitarze, to wszystko trochę internet, trochę, nie wiem, coś tam mama mi kiedyś pokazała, bo ona też jest samoukiem, więc pewnie pokazała mi źle, ale fajnie, że to zrobiła, więc raczej w tą stronę. To tak od strony jakiejś, wiesz, nuty i tak dalej, dla mnie inny język. Żałuję, żeby nie było, bo mam taki trochę kompleks tego, że nie jestem muzykiem zawodowym, ale z drugiej strony znam osoby, które są muzykami zawodowymi i nie robią muzyki w ten sposób, co ja, więc no myślę, że to jest do przejścia, do ominięcia.
No, to jest w ogóle ciekawe, jak nie umiesz tych rzeczy. Ja się kiedyś uczyłem gdzieś na gitarze klasycznej. Mm-hmm. I wiesz, tak siedziałem ładnie jak ci gitarzyści klasyczni, a potem obserwowałem jakichś muzyków rockowych, którzy wszystko robią źle, totalnie tak nie należy, no i świetnie grali, więc...
Tak. To jest, wydaje mi się, częste niestety.
Ja się zastanawiałem, jak w ogóle, że tych to nie boli, bo to tak źle trzymaj te gitary, no ale najwyraźniej wcale tak źle nie trzymali. A co to były za studia, w czasie których poszłaś się uczyć muzyki?
To była produkcja medialna, no...
Co to jest produkcja medialna?
To jest taki kierunek, który technicznie rzecz biorąc macie przygotować do pracy w mediach, ale jak konkretnie, to nikt mi przez 3 lata tego chyba nie powiedział. Tam jest takie, wiesz, na zasadzie, a weźmy sobie wisienkę stąd, truskaweczkę stamtąd, stąd czeresienkę, stąd malinkę i wrzuć to do jednej miski i to taka niedoprawiona i trochę nieudana sałatka owocowa. Wydaje mi się, że dużo kierunków studiów jest takich, ale jestem bardzo szczęśliwa, że na nie akurat poszłam, bo były stosunkowo łatwe i przyjemne, więc miałam dużo czasu na robienie muzy.
No to, ale skończyłaś to, tak?
Czy... Tak. Pracę licencjacką napisałam z tego o ten... o przywłaszczeniach kulturowych.
Ale nie pracowałaś w zawodzie, czy pracowałaś?
No zależy, co byłoby zawodem, technicznie rzecz biorąc, chyba trochę tak. W jakiś sposób wydaje mi się, że tak, ale był jeden przedmiot, który się bardzo przydał i uczyliśmy się pisać harmonogramy, takie pod plany zdjęciowe i pod w ogóle produkcję. No i to akurat, ten jeden przedmiot, to był całkiem przydatny. No.
Jak wykorzystujesz to pisanie harmonogramów?
Cóż, jak wykorzystuję pisanie na przykład na plany teledysków, na plany teledysków głównie, no. przy kosztorysach i przy właśnie czasówce, timetables i tak dalej, i tak dalej. Jest taka higiena pracy, którą się zachowuje i jak się ją zachowa, to czujemy się tacy profesjonalni.
A jeszcze z takich rzeczy, które umiesz, bo jest jedna rzecz nieoczywista wcale, ty jesteś bardzo dobra w dykcję i ty śpiewasz bardzo, w sensie tak, że rozumie się każdy, i to pomaga, w sensie naprawdę się lepiej słucha dzięki temu.
No.
Czy ty się jakoś tej dykcji uczyłaś, czy zwracasz na to uwagę, czy tak po prostu masz?
Zwracam na to uwagę po prostu, szczególnie w piosenkach, bo lubię, jak jest. Jak jest wyraźnie, jak jest tak względnie miło, ale wydaje mi się, że to jest, znaczy inaczej. Jak byłam przez ten rok w szkole muzycznej, to pani mnie uświadomiła, która uczyła mnie emisji głosu, że mam takie rozmemłane, na przykład ć, że mówię ci zamiast ć twardego. I jak się zawzięłam i zaczęłam zwracać uwagę tak bardzo... w taki sposób bardzo szczegółowy na to, kiedy, czy ja zmiękczam, czy nie zmiękczam, to potem mi się ta dykcja automatycznie tak wyostrzyła trochę. Głównie przez te wszystkie takie, przez te takie szeleszczące głoski, które miałam kiedyś tam takie rozmemłane, a potem po prostu przekuły się w twardsze i wydaje mi się, że to zrobiło dużą różnicę, bo dykcję miałam taką spoko zawsze w sumie.
No to jest dla mnie zawsze fascynujące, jak to pomaga w słuchaniu. Też nie wiem, po angielsku. Johnny Cash jest takim piosenkarzem, który po prostu każdą literkę śpiewa i to jakoś sprawia, że lepiej
po angielsku
słucha.
To różnie działa. Ja na przykład mam taki problem, że jak nagrywam numery po angielsku i też staram się dykcyjnie śpiewać, to mi potem nie brzmią, bo jednak ten angielski fajniej brzmi, jak jest właśnie taki rozmumłany. On ma to do siebie, że to jest taki język, który wrzucisz już jakby go na ruszt i przez różne akcenty go po prostu przeciągniesz i on jest świetny w każdym, nie? I po prostu jakby ta taka twardość w nim mi totalnie nie leży, dlatego też jakby swego czasu nawet jak nagrywaliśmy jakieś tam wersje anglojęzyczne numerów, prosiłam Adasia, który ze mną pracuje i który właśnie tam się zajmuje edycją mojego głosu, żeby mi w ogóle wyciszał końcówki, bo ja słyszałam, jak śpiewam na przykład, nie wiem... Kurczę, teraz to nie wyciągnę przykładu z głowy, no ale wiem, że full time było takie jedno słowo, gdzie uważałam, że jest zbyt jakby, wiesz, wyeksponowana końcówka i po prostu powiedziałam mu, o, weź to wytnij i weź to ścisz do zera i nie ma i brzmi to totalnie naturalnie i tak jest lepiej, bo ja zaśpiewam to dykcyjnie później, a jak jestem szczęśliwsza, jak brzmi właśnie mniej dykcyjnie.
A jakie masz podejście, jak nagrywasz? No tak sobie skaczemy od tematu do tematu, a tu mi się skojarzyło. Czy ty, kiedy nagrywasz, nie wiem, zwrotkę, to śpiewasz całą, czy śpiewasz wers po wersie?
To zależy od piosenki, bo czasem są takie piosenki, że po prostu nie masz oddechu, nie? I na przykład ogrywamy to tak, że śpiewam jedną linijkę, na drugą zostawiam przerwę, kolejną, przerwa, kolejną, przerwa, kolejną. Czasem da się po prostu zaśpiewać całą zwrotkę, jeżeli jakby numer na to pozwala, żeby wziąć oddech po prostu i w taki sposób lecimy, a czasami na przykład jest problem z jednym słowem, tak samo tak było w Haribo między innymi. I w Haribo mieliśmy... Jezu, jaki to był... Też była jakaś taka sklejka z półgłosek w pewnym miejscu, że nie dało się tego dykcyjnie dobrze zaśpiewać i strasznie nas to denerwowało, więc po prostu w chamski sposób dograliśmy samą spółgłoskę i ją dokleiliśmy, żeby tam było po prostu zaakcentowane to, że tak jest, tam się to słowo po prostu kończy, nie? No i było to takie trochę śmieszne z perspektywy tego, że wiem, w którym momencie to jest, ale jak się tego słucha, to nie złapie się tego, więc magia montażu.
Oj, tak, tak. No, można nieźle zmontować.
To prawda.
Zresztą powiem ci, że kiedyś miałem tutaj gościa, który, może nie powiem, jaki to był gość, ale on był... Jednocześnie reprezentował siebie i reprezentował też społeczność. Mm-hmm. I on trochę przeklinał w trakcie tego. I przeklinał tak w środku zdań. I po nagraniu powiedział, kurczę, musimy nagrać jeszcze raz, bo moja społeczność mi zwróciła uwagę, że nie powinienem. Ja powiedziałem, nie chcę mi się nagrywać drugi raz. To ja usiądę i to powycinam. I powycinałem, wiesz, ze środka zdań te wszystkie i nic nie słychać. Totalnie nie słychać, że to się wydarzy. A ja nie jestem jakiś dobry w to, nie? Więc montażem można dużo.
Nie no, po jednym takim epizodzie, skoro tak powycinałeś, to wydaje mi się, że już możesz być całkiem dobry w tym.
No tak, no pewnie już na koniec to już się stałem.
Tak, tak. Tak, totalnie.
No to było satysfakcjonujące, gdzieś tam żmudne, ale satysfakcjonujące. A ile czasu trwa ci, zajmuje ci nagranie piosenki? Bo słuchałem wywiadu z Peją gdzieś też w jakimś podcaście innym i Peja mówił o raperach, że niektórzy to tam siedzą i wiesz, dwa dni nagrywają jedną zwrotkę, a inni wchodzą i nagrywają w godzinę trzy piosenki.
To też zależy właśnie od piosenki. Na przykład Gdzie jest ten dom? Nagraliśmy w 2,5 godziny. Ze zrobieniem instrumentala. To zajęło 2,5 godziny po całości. Od zera. No i jak o tym mówiłam, znajomemu to na przykład był trochę w szoku, bo też produkuje muzykę i trochę takie było, co? Jak to zrobiliście? I ja mówię, że w sumie to nie wiem, bo nie jestem, czasem po prostu, wiesz, wokale, mam taki numer z nowego albumu, nad którym siedzę i nie mogę go po prostu nagrać, bo mnie denerwuje, jak mój wokal brzmi i jakby jeszcze w sumie to od sierpnia tamtego roku nie rozkminiłam, jak mam to zaśpiewać, żeby było okej. W sensie teraz jest okej, ale ja chcę, żeby było właśnie zajebiście, więc muszę się bardziej postarać. Ale nie wiem, jak to ograć. No i to na przykład trwa już tyle miesięcy. Ale to tak naprawdę zależy. I też zależy, jak bardzo ja wejdę w rolę kata mojego własnego i będę po prostu stać nad sobą i mówić nie, źle, źle, źle. Tak nie robię. Bo zazwyczaj zrobienie instrumentala to tam jedna sesja w studiu, nie? To, bo ja przychodzę głównie już z pomysłem, Adaś też wie, jak to ugryźć i w taki sposób działamy, że samo zrobienie numeru to nie jest jakaś super długa i taka żmudna czynność. Raczej chodzi o to, że to nagrywanie tych wokali jest takie, och, szczerze to nie lubię tego robić.
A masz tak, że jak słuchasz swojego głosu, to cię on denerwuje? Nie. Czy nie, już się przyzwyczaiłaś?
Nie, nigdy tak nie miałam.
Nigdy, o.
Ja zawsze lubię, ja nawet swoje głosówki, które komuś nagrywam, to odsłuchuję i zastanawiam się, czy ładnie brzmi, czy nie brzmi ładnie. Nie, lubię mój głos, w sensie nie... To takie, że nie chcę go słuchać, może kiedyś wynikało w jakimś tam stopniu z tego, że się wstydziłam czy coś. Tak, głupie, wstydzisz się tego, że słuchasz swojego głosu jakby. Ale swoje piosenki na pewno bardzo lubię i też je słucham. Czasami jak sobie włączę, to mam takie, I'm so good at this.
A swoje TikToki też oglądasz?
Czasem tak, no to prawda.
A kurczę, nie wszedłem przed rozmową na twojego TikToka i nie wiem, co teraz ostatnio tam wrzucałeś.
Wrzuciłam kawałeczek nowego numeru, który tam wyjdzie.
O kurczę, no. To szkoda, to tym bardziej szkoda, że nie obczaiłem. No. Tak, ale ostatnio, chyba przy ostatnim numerze, który ostatnio miał premierę?
Smutno mi.
Chyba tak, to chyba tam czekałem, chyba o północy była premiera jakoś?
Tak.
I to tam sobie czekałem i posłuchałem. Tak, no fajne to było. A jeszcze ten poprzedni, który to jeszcze ten wcześniejszy?
Była mama mi mówiła, gdzie jest ten dom?
Gdzie jest ten dom? No to tak. Jest też ciekawe, że taki, bo jest na 3, nie? Czy tam na 6. To jest w sumie takie ciekawe, żeby taki wybrać jako singiel.
No to technicznie rzecz biorąc właśnie nie był singiel, to było intro do singla, ale ludzie potraktowali to jak singiel i bardzo dobrze, niech słuchają, mi to nie przeszkadza. Znaczy ja ogólnie lubię, zresztą w pierwszy album Baby Hands też zaczynaliśmy od numeru na 3, bo to był walc. A. Więc tak, to może będzie jakaś niepisana tradycja, którą będziemy teraz utrzymywać przy kolejnych projektach, bo to wyszło przypadkiem, ale jednak, nie wiem, ja strasznie lubię trójkowe numery. Tak.
No.
Oh, it's a vibe, no.
No, one tak kołyszą, nie? Od jednej do drugiej strony.
Tak. Wspaniałe są.
Ale nie są takie intuicyjne i czasami też są przez to jeszcze bardziej odtwórcze. Dobra, słuchaj, kolejne takie pytanie, które sobie myślę, że może jest głupie, ale może też ciekawa jest odpowiedź. Co jest najpierw, tekst czy muzyka?
One są mniej więcej porówno w mojej głowie, szczególnie melodia. No, jeśli chodzi o samą muzykę, no to się pisze trochę inaczej, ale jeśli chodzi o melodię, to zazwyczaj powstaje równorzędnie z tekstem. Albo najpierw linia melodyczna, ale z zalążkami tekstu. To znaczy, jak sobie często śpiewam na takie pseudoangielski albo pseudokoreański, nigdy pseudopolski, taki język, który w brzmieniu jakby jest podobny do języka, który jest w rzeczywistości. I na tym się fajnie pracuje, bo łatwo jest sobie śpiewając takie rzeczy melodycznie pozaznaczać miejsca, w których pewne samogłoski, pewne w ogóle sylaby będą ładnie brzmiały i potem tylko dopasowujesz słowa tak, żeby to brzmiało. Ja miałam przez długi czas ten problem, że na przykład nagrałam sobie jakąś prewkę właśnie z jakimś takim gibberish singing thingy i śpiewam sobie takie bzdury i potem jak piszę tekst i na przykład ta właśnie taka bardzo prominentna dla mnie wtedy ta, jak to sylaba znika, bo jest zastąpiona po prostu innym słowem po prostu, bo mi się coś tam nie zgadza, no to jak już jest inna, to już nie brzmi tak fajnie i wtedy siedzę i myślę, jak to zmienić. Oczywiście po pewnym czasie jakby to przechodzi i już się przyzwyczajasz do tego, że tam już nie ma tego, to nie było prawdziwe słowo, jakby girl, you cannot work with that, ale szkoda, że to nie było prawdziwe słowo, bo tak fajnie się dało.
Ale to jest też jakaś taka trudność, żeby, bo cała ta taka muzyka popowo, rozrywkowo popularna, no pochodzi z tych anglojęzycznych rejonów i ona się tak trochę średnio przenosi na polski, no bo to jest jednak zupełnie inny język, inaczej akcentowany, jest to trudne.
Tak, spróbuj napisać piosenkę o seksie po polsku, to będzie super zabawne, to jest po prostu experience, ja nie wiem, wszelkie takie najpopularniejsze numery anglojęzyczne, gdzie masz tego typu wstawki, gdzie masz jakieś takie insynuacje w ogóle do jakichkolwiek okołoseksualnych tematów, to przeniesienie tego na polski, mamy bardzo brzydkie słowa, wszystkie słowa dotyczące seksualności w Polsce są po prostu brzydkimi słowami, jakby one nie leżą i nie wrzucisz ich do piosenki tak, żeby to było akceptowalne w żaden sposób. I potem przełożenie tego na przykład czy to w popie, czy to w rapie, to nigdy nie siada i zawsze jest zły odbiór, bo jest wulgarne po prostu, a nie sexy.
Tak, to jest... Zastanawiam się, na ile tak jest z językiem polskim, a na ile my, wiesz, tak czujemy, no bo od angielskiego jesteśmy jednak trochę oddzieleni, nie? Że jest, brzmi trochę bardziej obco.
Tak, ale angielski też ma inną wagę. Bo po pierwsze, skoro to jest nasz drugi język, to on automatycznie ma mniejszą wagę, ale też słowa, których się używa po angielsku, jakby one same w sobie są trochę inaczej nacechowane i mają inną intensywność. Nawet słowo kocham, że kogoś się kocha, and I love. Jakby love jest takie bardziej ogólne, to może być bardziej uwielbiam, to może być, to też może być kochać, ale u nas kochać to jest tylko kochać, nie? Tam love jest szersze i mimo tego, że w sumie zawiera to znaczenie tej takiej miłości romantycznej na przykład, to jakby to jest coś, u nas to jest coś bardziej precyzyjnego, my jesteśmy jakby, nasze słownictwo jest po prostu bardziej precyzyjne. No i przez to też jest trudniej nim operować, bo szczególnie w muzyce pop, no bo pop jakby lubi ogólniki. U nas trudno o takie bardzo ogólne sformułowania.
Jeszcze jest taki problem inny z tym przełożeniem, że w ogóle taki rytmiczny, że angielski ma inny rytm niż polski. Ja się ostatnio z tym zderzyłem, bo musiałem na potrzeby czegoś tam przetłumaczyć na polski tą piosenkę Happy. O Jezu, jak on się nazywało? Because I'm happy.
Farela?
Tak, Farela. Mm-hmm. Jezu, jakie to było trudne, bo żeby przetłumaczyć sens, luz, ale żeby to przetłumaczyć w tym rytmie, to naprawdę było trudne, bo po polskie słowa są dłuższe, po angielsku dużo słów po prostu jest jednosylabowych.
Tak, totalnie. No, jak to zrobiłaś? Jak przetłumaczyłaś główne zdanie? To because I'm happy.
Chyba było klaszczmy? Mhm. Tak mi się wydaje. Już teraz nie pamiętam. Więc coś w rodzaju, więc sobie klaszczmy teraz. Coś takiego, nie pamiętam już w 100%. Bo też to miałem przełożyć. Z jednej strony przetłumaczyć, a z drugiej strony to miało być trochę bardziej do dzieci skierowane, więc...
W ten sposób to tak, to ma sens.
Tak. I to miało jakoś tam chyba do zabawy zachęcać, coś takiego. Ale tam potem, no jakie to było trudne.
Klaskanie jak najbardziej na miejscu.
No, ale masz czasem taki problem, że jak w tym gibberishu po angielsku zrobisz, to potem po polsku nagle się okazuje, że słowa są za długie i to akcentowanie za rzadko pada?
No, to jest dobijające. To jest bardzo smutne, jestem wtedy zawsze taka zdegustowana troszeczkę, no bo jednak, serio, jakby ja tu sobie żyły wypruwam, żeby tutaj tworzyć dzieła, a mój własny język mój jakby moje własne pochodzenie blokuje możliwości, bo nie da się tego. Jakby mamy mnóstwo możliwości w polskim języku, żeby porobić rzeczy, prawda? No jakby jest bardzo plastyczne, ale kurde, jednak w tej swojej plastyczności też jest w jakiś sposób taki ograniczony. No, na przykład nie da się, można bardzo łatwo słowa wydłużać, ale trudno jest je skracać.
Prawda. A słuchaj, wspomniałaś o Adamie. Mm-hmm. Powiedz, kim jest Adam.
Adaś to jest producent, Adaś. Adaś ze mną robi muzykę.
I komponuje? Czy się zajmuje...
On się zajmuje produkcją. Ja jestem chyba kompozytorem jednak w tej nomenklaturze, tak mi się wydaje. To są jednak tam akordy w większości to ja przynoszę. Melodię też ja przynoszę. No ale produkcja to już jest jego głowa w tym.
No to jest, no przy takiej muzyce, jaką ty tworzysz, to jest bardzo duża odpowiedzialność, nie? Żeby tą produkcją się zająć, bo to mega dużo od tego zależy.
No oczywiście, to jakby zawsze mega dużo zależy od produkcji. Ja jestem w stanie się nawet pokusić o takie stwierdzenie, że to większość zależy od produkcji, bo było mnóstwo przypadków numerów, w których faktycznie to instrumentale jakby zdobywały serduszka i to co się dzieje na przykład w bicie jest tym takim konkretem i to taką najważniejszym punktem. No więc tak, to jest mega ważna część tego wszystkiego.
A jak wy się w ogóle spiknęliście, żeby razem robić?
No ja przychodziłam do niego najpierw na nagrywki, a potem jakoś tak się stało, że szukałam producenta, bo jakby nikt nie chciał się, nikt nie umiał złapać mojej wizji. Ja dostawałam bity, one mi nie pasowały, były za nudne, nie takie, nie śmaki. Ja chciałam z kimś usiąść i chciałam, żeby ktoś pomógł mi wyegzekwować jakby to, jak ja słyszę te numery. No i Adaś właśnie napisałam wtedy do niego, że ej, może byśmy zrobili jakiś numer, bo wiem, że produkujesz coś tam, no to może byśmy ten, no i zrobiliśmy chewing gum. Pierwszy strzał. No, fajnie było.
No, tak, no i trafił.
Tak.
A on komuś jeszcze robi bity?
Tak, znaczy Adaś to tak robił tam różne instrumentale, tak konkretnie za kogo to ci nie powiem, ale on też tak sam swoje rapsy kiedyś wypuszczał w internecie, więc tam różne rzeczy robił. Okay.
A jak można znaleźć jego rapsy? Trzeba wpisać Adam L.
Adam L. No.
Adam L. Okej, okay, no. Dobra. To sobie obczaję, bo mnie ciekawi, jak robi dla kogoś innego, bo też mi się bardzo podoba właśnie to, co tam się muzycznie dzieje. Mm-hmm. To, bo to jest bardzo ciekawe.
Się bardzo cieszymy.
No, tak. Czasami to jest bardzo zaskakujące, bo wychodzicie w ogóle z takiego typowo popowego grania w jakieś inne. W Zero Coke są takie jakieś momenty. Nagle, ojej, tak się nie robi takiej muzyki, to jest fajne.
Ale dlaczego? Ja nie,
ale to dobrze, właśnie, to fajnie.
Ja właśnie tego nie rozumiem, bo ja tego nie słyszę, wiesz, bo ja takiego popu nie słucham. Ja słucham głównie K-popu, jeśli już, albo takiego amerykańskiej takiej popówy chamskiej. Ja już jestem przyzwyczajona do takiej spierdoliny w muzyce po prostu. Do takiego czegoś, co jest kompletnie jakby, wiesz, poza naszym takim zachodnim postrzeganiem i ja już tak przywykłam, że ja nie wiem. Ja czasem patrzę na moje numery i ludzie piszą, że to jest takie jakieś skomplikowane. Ja mówię, że ja już nie wiem, co tu jest skomplikowane. My to i tak prosto robimy. Ja bym chciała to bardziej pokomplikować, ale wiem, że wtedy będziecie marudzić, więc tego nie zrobię, no. Tak jeszcze jestem usatysfakcjonowana, więc jest okej, okay, nie?
Nie, no ja nie mam poczucia, żeby to było skomplikowane, tylko że czasami jest oryginalny, jest ten moment. Teraz nie mogę sobie w głowie nawet przypomnieć tej muzyki, ale pamiętam, że tam jest taki moment, że jak pierwszy raz słuchałem, to miałem takie, to ciekawe. Tam końcówka któregoś wersu, tam jest jakieś powtórzenie? Coś takiego jest.
Nie pamiętam też już.
Tak, ale to jest fajne. A Kola ci zapłaciła za tę piosenkę?
No, broń Boże.
Nie? No, nie? Bezczelnie. A Haribo ci zapłaciło?
Też nie. No, to coś. A potem jeszcze nie dość, że oni nie chcieli, znaczy nie chcieli, była jakaś taka akcja, że Haribo nas olało, ale jakaś taka inna marka, która zajmuje się słodyczami, z nią mogliśmy mieć przelot. I oni nas właśnie skrapnęli za to, że my mamy piosenkę o tytule Haribo, po czym na ich oficjalnym TikToku polskim Haribo było przez pewien czas trendem na TikToku i oni użyli tego numeru.
No.
użyli numeru o konkurencji, która nigdy nam nie zapłaciła mojego, do TikToka, na którego jeszcze rzucili promocję i to miało, wiesz, jakiś tam milion wyświetleń i tak dalej, więc to takie faux pas i to takie big, ale no mnie już nic nie zaskoczy w tej kwestii.
No tak, ale to w ogóle jest też ciekawe, jak marki skreślają. Pamiętam, że kiedyś czytałem, jak Pepsi tam analizuje influencerów. No to w ogóle, jeżeli kiedykolwiek przez całe życie miałeś cokolwiek wspólnego z czymkolwiek producenta, albo nawet tam chyba jakaś była rzecz, że jeżeli na twoim profilu jest dużo czerwonego, to Pepsi cię już nie chce.
Naprawdę?
Tak, bo to się kojarzy. W sensie to jakieś było szalone po prostu. No, tak.
To już jest hardkorowo. To już jest, powiem ci, za dużo jak dla mnie.
No, tak.
Nie wiem, czy bym tak skreślała ludzi.
No, oni pewnie mogą, nie?
No pewnie tak, wtedy po prostu usuwasz ten content, no, dajcie mi zarobić, kurde, no, weźcie.
To prawda, no.
Proszę,
tak.
Dajcie mi reklamy.
Znam też, bo też kiedyś robiłem coś, nie mogę tego powiedzieć na antenie, ale robiłem coś, co było trochę kontrowersyjne i totalnie mógłbym na tym zarobić i nic nie zarobiłem właśnie i właśnie, bo było trochę zbyt kontrowersyjne.
Będziesz mi musiał po wyłączeniu mikrofonów powiedzieć, tak, co to było.
No, to było bardzo irytujące, że ani grosza z tego nie zarobiłem. No trudno. Wspomniałaś o tym, że słuchasz tego K-popu i różnych takich amerykańskich szalonych rzeczy. To weź powiedz, czego tak najbardziej sobie lubisz słuchać.
Ostatnio? Co ja ostatnio słucham? Muszę pomyśleć. To nie jest wcale takie oczywiste. Ja ostatnio słucham Emily. To jeszcze jest inna bajka, to jest argentyńska wokalistka, ale jej muza jest taka trochę k-popowata, to jest taki plastikowy pop, ale taki właśnie diamencik w koronie plastikowego popu, wiesz o co chodzi? Takie chamskie brzmienie, taka chamska nawika i jeszcze ten hiszpański, on się tak rozpływa i po prostu... Cały album Emilii, kropeczka MP3 się pisze. To jest wspaniały album, polecam wszystkim.
Dobrze, obczaję w takim razie. Mm. A coś z K-popu, bo ja strasznie słabo znam K-pop. Jest coś, co polecasz
szczególnie?
Z K-popu
polecam Le Sserafim jako zespół. To jest taka żeńska grupa, która wystąpiła dosłownie na Coachelli teraz i straszne baty za to zbiera w internecie, bo trochę im nie poszło wokalnie, ale no do przeżycia. Więc Le Sserafim na pewno i poza Sserafimkami, kogo ja tam słucham? Jezu, ja słucham strasznie dużo, wszystko co wejdzie nowe w sumie. New Jeans, Blackpink, kurde no, co tam jeszcze? Teraz wyszło Baby Monster na przykład. I Shish! Nie wiem, jak można dać taki tytuł numerowi, potem jak tłumaczysz komuś, to tam jakby cały refren bazuje na tym Got them all going Shish! Jest Shish! 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 I to jest jakby fajnie jako S-H-E-E-S-H ładnie to wygląda jako tytuł, ale potem jak komuś mówisz, że no Baby Monster i ich nowa piosenka Shish! Sounds fucking weird. Więc no, to jest dość zabawne, ale no, one są super też. I mega śpiewają.
A słuchasz czegoś, co mogłoby zaskoczyć? W sensie, że nie wiem, na przykład...
Cookie?
Co?
Cookie? Nie znasz Cookiego?
Cookie, okej. Okay. Nie, bo zacząłem się zastanawiać, czy powiedziałeś, że słuchasz swojej własnej dawnej piosenki Zero Calorie Cookie na repeacie.
Nie. Tak. Myślę Cookie, myślę o wakacjach i basenach, nie?
Okay,
to
okay.
Jest ten Cookie.
Albo wiesz, nie wiem, Smooth Jazz, albo nie wiem, Metallica, albo nie wiem, Bacha.
Słucham trochę jazzu, słucham trochę klasyki. Wpadłam w towarzystwo, które słucha takich rzeczy. I fanku słucham na przykład, to też jest ciekawe. No, więc...
Czyli
tak.
Co, Prince?
Znaczy nie, to raczej, wiesz, zależy co tam wpadnie po drodze, bo ja po prostu słucham tego, co mi puszczają, nie? Ja się otwieram na nowe gatunki, bo ja tak naprawdę jazzu sama z siebie to tak nie bardzo, ale funk... Zaczęłam bardziej doceniać może te gatunki, bo mimo, że jakby byłam w jazzówce przez ten rok, to ja bardzo cenię jazz i ogólnie tą taką, jazzowi wokaliści są najlepsi, na przykład Ray, w ogóle album Ray, tam... My 21st Century Blues, to jest tak dobry album. I on nie jest stricte jazzowy, ale ona jest wokalistką jazzową i ten jazz jakby w każdym swoim numerze po prostu przemyca. I oh, it's so good. Naprawdę przepyszne. W ogóle cudeńka ten album. Też polecajka wielka.
Dobrze, dużo poleciłaś, fajnie. Ja sobie teraz nie notuję, ale i tak będę tego słuchał, to sobie wtedy będę obczajał na bieżąco. Zapamiętałem tylko te Emilie i kropka MP3.
Tak, to jest dość charakterystyczne też. Każdy numer się kończy kropka MP3.
Tak? To takie te. Ma lat, że takie...
Nie wiem, to jest jakiś... To jest jakaś młoda typiarka raczej.
A ty ile masz, kiedy jesteś rocznik?
99,
a?
No. to za śmiech?
Jestem trochę starszy. Nie, znam takich ludzi w ogóle. Więc
to są urodzeni w 99?
99, tak. To jest
teraz
bardzo,
już 2008, przecież to są takie całkiem...
No, weź.
That's so weird, yeah.
No, jestem 88, więc to jest dla mnie bardzo dziwne, że na przykład... Dla ciebie lata 90. to jest no, historia, a dla mnie...
No tak, miałam cały rok, nie? No. Jak się skończyły. I've experienced the craziest year of my life, nie? Jakby lata 90. insane.
A co, a masz jakiś taki kryzys, że 25. urodziny i przełomowe jakieś ćwierćwiecze, czy cię to nie rusza?
Nie wiem, czy mnie to... Znaczy to dopiero we wrześniu, w ogóle 11 września urodziłam.
O!
Bombowa data. To wyszło przypadkiem. No, ale ten, ogólnie no to tak. Czy mam kryzys? Może nie, ale jakby... Nie, no mi jest fajnie z moim wiekiem. Nie chciałabym być chyba młodsza, nie chciałabym być starsza.
No to jedno z tych rzeczy się wydarzy,
wiesz? Fajnie, no tak, dobrze. Ale 30 jakby jeszcze jest mi dalej niż bliżej do 30, więc spoko. Ale jak już będzie bliżej, to też 30 to jest takie fajnie. Jesteś już taka... Potem już wchodzisz w fazę milfa, which is fine too, więc jakby trzeba znaleźć pozytywne rzeczy w każdym okresie swojego życia. Potem jesteś ewentualnie, nie wiem, potem załóżmy, że już zostajesz tym milfem do końca, co nie? Więc,
no jeszcze gilfem możesz być na koniec, nie?
Gilfem, tak, grani. Yeah, definitely. Dilfem to chyba facet tylko może być. No.
Okej, okay, nie, bo wiele osób przeżywa takie przełomowe, ja na przykład przeżyłem 35 trochę, więc
tak w jaki sposób?
No, że tak, ojej, wiesz, taki rozkmina, gdzie jestem w życiu, czy chciałbym być tu, no, dobra, mówię do piosenkarki, której słuchają ludzie, to ty pewnie nie masz takich rozkmin.
Nie, no ja mam rozkminy, what if I'm not the greatest, nie?
A.
Bo ja chcę być the greatest cały czas, więc jakby, to jeżeli się zestarzeję i nie będę,
a jak,
co wtedy?
Jaki jest miernik bycia the greatest?
No, dla mnie?
No.
To jest jak sprzedajesz trasy, tak. To jest bycie the greatest. Nie streamy, nie wyniki w internecie, ale to, czy jak ty ludziom rzucisz coś, to oni to kupią od ciebie. To jest po prostu... jakby my jesteśmy produktami i musimy się dobrze sprzedawać, nie? Bardzo mądrą rzecz mi powiedział kiedyś mój znajomy, że jakby, też muzyk, no i tak stoimy naprzeciwko siebie, dramatyczne, wiesz, spoglądanie sobie w oczy i on do mnie mówi, że przecież my uprawiamy prostytucję. Jakby my, jakby jako artyści, jako muzycy mamy najlepszego joba na świecie, ale on jest tak bezużyteczny, że kiedy na przykład no niebo się wali, to nikogo to nie będzie obchodzić. Muzycy idą pierwsi, jakby nobody cares, bo my się nikomu do niczego nie... My zapełniamy te potrzeby z samego czubeczka, nie? Tej piramidy. I jesteśmy w takiej uprzywilejowanej pozycji, że mamy po prostu fajne czasy odpukać, nie? Że możemy sobie robić takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to nie dość, że jesteśmy tacy uprzywilejowani, to jeszcze robimy to jak takie ekskluzywne, powiedzmy, prostytutki na zasadzie, że wiesz, sprzedajesz kawałek siebie emocjonalny. I dajesz to ludziom i masz takie słuchajcie mnie, nie? Plus jeszcze mamy wszyscy ego w kosmos, no bo mówimy o sobie najczęściej. No i to też jest takie na zasadzie, że wiesz, każdy tam, kto robi muzykę, w ogóle kto robi jakieś twórcze rzeczy, to jest takim egocentrykiem i to nie znaczy, że jest złym człowiekiem, broń Boże, tylko że po prostu wiesz, to ja i to mła, no to jest bardzo istotny element w życiu. No i właśnie to nie pamiętam już z czego wyszłam, ale tak, to jest taka refleksja, którą musiałam się podzielić. Jest taka trochę, kurde, brutalna, no ale prawdziwa na zasadzie, że no tak, no jesteśmy produktami i się sprzedajemy w taki sposób. To nie ma znaczenia, czy wiesz, sprzedajesz ciało, czy emocje, czy uczucia, we're all the same po prostu.
A masz jakieś takie marzenia, żebyś chciała, nie wiem, jakąś salę wyprzedać albo jakąś trasę
wyprzedać? No ja wszystko bym chciała wyprzedać. Stadiony bym chciała wyprzedać, bo ja uważam, żebym to dźwignęła. To znaczy, jeżeli przyszłoby mi zagrać koncert dla 1000 osób, to bym to dźwignęła. Jeżeli przyszło mi zagrać do 60 tysięcy, to może jeszcze nie teraz, ale bym to dźwignęła, bo jakby uważam, że mam na tyle charyzmy i na tyle takiego samozaparcia w sobie, że łatwo jest też ograć tłum, który chce cię zobaczyć, nie? Ty nie musisz robić dużo. Dajesz im bare minimum and they're happy, a jeżeli dasz im dużo, to będą najszczęśliwsi na świecie. I ja właśnie chciałabym dawać dużo, nie? Na tej zasadzie, że wiesz, koncerty to jest taki wow, it's a grand scheme, po prostu wielka rzecz, nie? I jakby grając koncerty i widzisz te takie spojrzenia pod sceną na zasadzie, że ci ludzie przyszli i chcą cię zobaczyć. Jakby wtedy już nie masz kompleksów. No, już nic się w sumie nie obchodzi. You feel like a god for a minute. I to jest też takie bardzo przyjemne. No i jakby wydaje mi się, że też nie jest tak, że jest się w tym jakoś na przykład bardzo łatwo zatracić. Niektórym się epicko udaje, a niektórzy jakby też potrafią popaść w tą taką, w to samo uwielbienie. Ale to jest taki element, który sprawia, że właśnie to jest takie uczucie nie do podrobienia. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie stał nigdy na scenie i nie miał właśnie tego, że jakby ludzie przyszli obejrzeć twoją sztukę, to jest nie do podrobienia autentycznie. I potem faktycznie jak jesteś w hotelowym pokoju sam, to uderza ci taki smuteczek na zasadzie o, koniec, pusto.
Smuteczek cię uderza, a nie takie podekscytowanie, że nie możesz zasnąć na przykład?
Nie, to jest takie... Podekscytowanie to jest cały koncert, nie? To trwa, wydaje mi się, że przez cały czas i dopiero jak się kończy, to jest taka pustka. Takie, o, było tak super i było tak głośno, a teraz jest tak cicho. I zaczynasz siedzieć we własnej głowie, a potem idziesz na after do pokoju, w którym jest twój zespół. I wszyscy są już jakby w większości już przegrali tyle jakby gigów w życiu, że oni już im się nie chce imprezować, więc you're like, okej, są to najgrzeczniejsze aftery w historii muzyki chyba. Ale jest fajnie, tak.
No tak, bo jak powiedziałeś o tych afterach, to pomyślałem, że skomentuję, że przestaniesz się jarać afterami.
Ja się jeszcze nie zaczęłam. U mnie wszyscy już mieli te swoje szalone aftery, to ja nie miałam szalonych afterów, no. A zresztą prawda jest taka, że ja się zawsze jaram takimi imprezami i tak dalej, a potem ja nie mam takiego charakteru do tego. Mnie to strasznie męczy. Jak przychodzi co do czego, to mam takie, mam gdzieś wychodzić, mam coś robić, bro, nie chcę, nie. Zabijesz, ja chcę iść spać. No i idę spać zazwyczaj po prostu. Ale tak, dla mnie imprezą afterem, beforem i całością to jest po prostu koncert, nie?
No tak, jest to przyjemne uczucie, jak ludzie na ciebie patrzą i im się podoba. A jest takie uczucie, ja często gadam z komikami, zresztą sam też byłem, jak komikowi nie idzie, to się mówi, że bombi. I jest to straszne złe uczucie.
Naprawdę?
Tak. I wtedy masz ochotę umrzeć i się zabić.
Jak ludzie się nie śmieją.
O Jezu. Umierasz, to jest najgorsze. A to by się zdarzyły jakieś takie nieudane koncerty, że ci było źle?
Zdarzył się jeden, tak. Miałam taki jeden, ale chyba nie chcę o nim mówić. To był całkiem... To był koncert w Rzeszowie i tyle ci powiem. Ogólnie tam właśnie to było takie coś, że ludzie chyba byli bardzo skonfundowani tym, co się działo na scenie. Bo to też nie był mój koncert, tylko to, wiesz, było jakieś takie juwenalia chyba? Ja tam byłam między paluchem a wideo. I ja tam postanowiłam zaprezentować cały mój album ze wszystkimi kwestiami dialogowymi. Zrobiłam to, jakby to była moja trasa, nie? I ludzie byli tacy skonfundowani. Była cisza. Brawa trochę, ale poza tym cisza. I było mi z tym okropnie, to było straszne. Nie chcę tak więcej, mamo. Proszę.
O Jezu, no tak.
No.
To straszne. A jak często grasz koncerty?
Rzadko, bo nie mam bookera. No więc rzadko, ale teraz planujemy jeden na wrzesień w Warszawie.
O, a tak. Gdzie?
A to jeszcze nie mogę powiedzieć.
Dobra.
To jeszcze nie jest ubity deal, ale tak, dzieje się.
Dobra, to się może wybiorę, jak mi będzie pasował. To tak urodzinowo swoją drogą.
No powiedzmy, no.
No to się wybiorę. Ja w ogóle mam bekę z siebie, bo ja nie wiem, czy aż tak mocno, żeby powiedzieć, że jestem fanem, ale lubię bardzo twoją muzykę, a wydaje mi się, że jestem bardzo nie w targecie.
Jesteś bardzo w targecie. Tak. Mnie słuchają po prostu często mężczyźni po 20 którymś roku życia.
No, ale ja jestem przed 40 i jestem...
To się nie wyklucza. Mój target to wszyscy. To znaczy, że ja robię dobrą muzykę popularną, no, prawda? To
mnie
wydaje
tak.
mi się, że to świadczy o tym właśnie. To wspaniale się składa.
Jeszcze tak wcześniej cię pytałem, jakby co jest tym takim wyznacznikiem mega sukcesu, bo tak sobie myślę, że zawsze może być coś więcej, nie? W sensie, gdybyś była wyprzedała trasę po Stadionie Narodowym, Spodku i Tauron Arenie, to byś mogła chcieć wyprzedać 3 takie trasy, a gdybyś była największą wokalistką w Polsce, to byś uznała, że a może w Europie bym chciała...
Nie, to ja bym już w Europie chciała i taki mam też plany, żeby się wybrać za granicę już w sumie niedługo, bo też na albumie są... 3, 2 anglojęzyczne w pełni numery. No i wydaje mi się, że to jest całkiem fajne miejsce, żeby tak sobie stópkę zanurzyć w tym źródełku tak na boczku, bo Jezu, jesteśmy w erze cyfrowej, ja mogę robić wszystko i wszędzie. No właśnie. No i wiesz, mój endgame w muzyce to nie jest już, to nie jest już mój sukces tylko, nie? Ja mam wytwórnię. No. To jest mój endgame. To ma być machina, która jest endgame'em i to ma być machina, która ma funkcjonować poza tym wszystkim i ona ma być na tyle sprawna, że jakby kreatywne osoby w niej, jakby jak wpadnie ktoś kreatywny w nią, to jest gwarantowany na wygranej pozycji w tym wszystkim. O, polski biznes muzyczny, w sensie polska jakby scena muzyczna w tym momencie jest obrzydliwie nudna. I jest tak nieciekawa i jakby co chwila jest akcja na zasadzie, że wiesz, jakiś pojawia się ktoś, kto nie jest zbudowany na zasadzie prawdziwego, głębokiego fanbase'u, tylko wypychany przez wytwórnię, co jest bardzo mądre z ich strony, no bo próbują sobie zbudować artystów. Wypychany i doinwestowywany mimo tego, że on nie ma jakby, wiesz, z od dołu takiego szczerego podparcia w stylu właśnie ludzi. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, że fanbase to jest podstawa wszystkiego. Ja mam wspaniały fanbase. Oni są najlepsi. Po prostu to są ludzie, których też wielokrotnie poznałam, bo wielokrotnie się z nimi spotykałam. Czy to na ciastkach na mieście, czy to jeździliśmy moją furą, była taka akcja, jazda z Marii też tam po tym jak... No właśnie, w ogóle nie, no przecież oni mi się złożyli na klip. Na 2 pierwsze klipy tak naprawdę to są pieniądze, które mieliśmy z kieszeni właśnie osób, które mnie słuchają. I to było... zaskakujące, jak dużo tego wszystkiego udało się w ogóle uzbierać i jakie to było szybkie, szczere i w ogóle, wiesz, takie bezinteresowne na zasadzie, że o, my się nie możemy doczekać. Wiesz, to wydaje mi się, ja nie wiem, jak mam kilku takich twórców, których tak bardzo szanuję, że wiesz, chciałabym inwestować i kupować ich rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ja też jestem w tej pozycji, nie, że są takie osoby, które tak się czują wobec mnie. I to jest po prostu jakby przed tymi osobami chylisz głowę. Fanbase to jest świętość. To jest jakby... To są osoby, którym ty wszystko zawdzięczasz. Bez nich to cię nie ma w ogóle, nie? No i wydaje mi się, że to jest właśnie ten connection, o który trzeba walczyć jako artysta przede wszystkim. O ten kontakt z fanami. To jest najważniejsze. Muzyka jest, potrafi być drugorzędna. Jak masz dobry fanbase, to i dobry fanbase osoby, które kurczę, jakby pchają tą twoją wizję do przodu z tobą, to ty you just need to deliver all the time i jakby się nie stresować z tyłu głowy, bo one chcą twojego craftu po prostu. I to jest takie też fajne uczucie.
No, jest to takie to trochę głębsze... No, tak, zgadzam się. Nic nie dodaję, tak, ale faktycznie czasami jak ktoś wystrzeli na moment, to nic nie znaczy, nie?
No, właśnie są tworzone maszynki do robienia hajsu i one robią hajs, ale robią to tak, wiesz, to jest takie... Ni to podnosi ogólny poziom, ni to tworzy To tworzy taką kukiełkę na chwilę trochę, nie?
No to wiesz, one robią ten hajs przez pół roku, rok, może 5 lat, nie? A to nie jest na dłużej.
A potem co się z nimi dzieje? Potem trzeba... No ja wiem na przykład, że wiesz, ja wiem, że gdybym była w wytwórni, nie w swojej, bo ja w siebie wierzę i jakby jak nawet mam gorszy okres w muzie, czy wypuszczę coś, co nie pójdzie aż tak szeroko, no to jakby I don't give up. Już mam myśli, żeby się give upnąć czasem, no ale no, to ogólnie to chyba to jest u mnie niemożliwe, bo już wiele razy próbowałam i nie umiem. No ale jakby sytuacja wygląda mniej więcej tak, że wiesz, w momencie, w którym ty masz spadki zasięgowe, to nikt w ciebie nie będzie inwestował. No bo z punktu biznesowego po co? Nie? Więc jesteś takim porzuconym artystą, który też trochę nie ma jakby narzędzi, żeby się samemu w tym artystycznym świecie poruszać, bo wiesz, z każdej strony byłeś obtulany i z każdej strony, wiesz, tutaj ktoś ci pomagał, tu ci ktoś pomagał, tu ci ktoś pomagał, zostajesz na lodzie i wiesz, musisz sobie cały system rozkminić. I zanim ty sobie rozkminisz ten system, to już będzie tyle nowych, że ty możesz zapomnieć, nie, o tym, żeby sobie to rozkminić i ułożyć na nowo, bo ty byłeś kimś tam kiedyś, ale teraz już wszyscy o tobie zapomnieli. I już jesteś w pewnej takiej szufladce na zasadzie gwiazdy jednego przeboju, nie? Bo to jest coś, czego ja się na przykład bałam przy Zero Calorie Cookie, ale tak naprawdę gdzie jest ten dom mi udowodnił, że that's bullshit, w sensie Zero Calorie Cookie poszło szeroko, ale to wciąż nie był sukces komercyjny taki, wiesz, na zasadzie, że to nie było mnie, nie byłam wszędzie, nie? Nie było mnie na okładkach, nie było mnie w radiu aż tak, nie było mnie w telewizji, tylko byłam w internecie i po prostu byłam jakby postacią internetową, muzyczną. I ja mam wrażenie, że taki mój breakthrough ogólny to jest jeszcze przede mną po prostu. I jakby ta liczba jest po prostu taka nieludzka, jak na to spojrzysz, bo ona jest no, zaskakująco duża i na Spotify, i na YouTube, i masz takie really? Plus ja też nie uważam, że to jest mój, wiesz, najbardziej najlepszy twór. To definitywnie nie jest mój najlepszy twór, ale
on jest dosyć dobry, żeby ciebie poznać. W sensie, że gdyby ktoś chciał zapytać, jaką muzykę grasz i tak z grubsza, to wydaje mi się, że jest całkiem niezłe, bo
wydaje
tak,
mi się, że on...
tekstowo, tam są takie rzeczy, które u ciebie gdzieś tam ten vibe jest.
Tak, no vibe wydaje mi się, że tak. No, bo zawsze, wiesz, ja na przykład myślałam, że bez Zero Calorie Cookie to będzie tak, że ludzie będą chcieli sprawdzić inne moje rzeczy, ale tak nie było. To było no. Tak, że jakby... Ludzie interesują się jednym utworem, a resztę mają w dupie ogólnie. I ja byłam taka, bo ja tak nie mam. Mi się jak spodoba piosenka, to ja wszystkie obejrzę. Nie? Ja zawsze mierzę jakby ludzi swoją miarą trochę. W zasadzie, że co ja bym zrobiła w tej sytuacji, bo inaczej nie umiem po prostu. No i ja w tej sytuacji bym tak nie zrobiła. I bardzo dużo ludzi tak nie zrobiło, bo gdyby... Wydaje mi się, że gdyby nawet szersza część sprawdziła coś innego, to by mi się spodobało. Na przykład najpiękniejszy mebel. On jest po prostu... Może nie kopią, ale bardzo blisko tego, czym jest Zero Calorie Cookie. I on nigdy nie jakby to nie sięgnął nawet, wiesz, takiego jakiegoś nawet części, nie? Ja zawsze zastanawiałam się, skąd? Jak bardzo dużo w ogóle składników musiało się złożyć, żeby ta mieszanka zrobiła coś takiego, nie? To był błąd w Matrixie.
Ja w tym Zero Calorie Cookie też mi się wydaje, że tekst jest taki zaskakujący bardzo. No z jednej strony słodki, a potem taki trochę wulgarny, no potem znowu słodki, wiesz.
No nie? Tak, no tak, ale w mnie wszystkie takie są. Od samego początku Jezu, w chewing gum były gumki, potem były też jakieś weź mnie za żonę, a potem na blacie. Od samego początku ja to robiłam i Zero Calorie Cookie w ogóle nie jest jakby szczególnie... ono jest inne, bo ono było w tej konwencji utrwane od A do Z, a ja tej konwencji... Ja tą konwencją się chciałam bawić bardziej. W sensie to od początku ja lubiłam cały ten vibe i te kolory, które tam jakby na samym początku, jak robiłam muzę, wiesz... robiliśmy i w ogóle tam te wszystkie róże były fajne, ale na przykład już mi się tak znudziło, dlatego ten album teraz jest taki niebieski. Powiedziałam, to będzie niebieskie, nie? To będzie noc, tu będzie... Jedziesz samochodem w nocy i to siada, nie? To ma takie być teraz. I jest, bo ostatnio wracaliśmy z Poznania teraz, to puściłam ten album i była taka, wjechała taka cisza, nie, na zasadzie, że o kur, no dobra, to jest album do słuchania, jak jedziesz furą w nocy. Bardzo się cieszę, że się to udało, tak wiesz.
No teraz też nie widać tego, ale jesteś ubrana na czarno-biało.
Tak, jestem taka mroczna. Ale to też już się musi skończyć, bo zaraz się zrobi ciepło i ostatnio chodzę tak na czarno. To już jest mi z tym dziwnie, bo jest lato zaraz, chociaż teraz to tego nie czuć, bo jak do ciebie przychodziłam, to lało.
No tak, teraz to jest akurat zimno, ale zaraz będzie ciepło.
Trzymaj o rany,
tyle tematów poruszyliśmy. Z tymi twoimi fanami to faktycznie tak jest, że ty masz fanbase, bo nawet jest sporo komentarzy i widać, że ludzie cię kojarzą, że to nie jest takie komentarze w stylu, fajna piosenka, tylko że się odwołują.
Tak, oni tam jakbym, wiesz, jakbym zaczęła robić teorie spiskowe w teledyskach, to by w ogóle, wiesz, ja mam Discorda, który jest mega aktywny i tam się dzieją rzeczy, tam wiesz, tam powstają relacje, tam się ludzie przyjaźnią i to jest takie naprawdę wspaniałe, że jest community za tym, nie? To jest cudo.
Jak mówiłaś o tym, że artyści mają takie wysokie ego, to ty też masz takie?
Pewnie tak. W sensie, ja uważam, że robię dobrze, że robię fajnie i że... Czasem mam taki, wiesz, ból na zasadzie, że ja się czuję trochę niedoceniona. To może być takie kontrowersyjne, ale mam takie poczucie, że wiesz, jakby ja robię dobrze i robię fajnie, jakby czemu ludzie nie widzą, że to jest fajne? Wiesz, o co chodzi? Bo na przykład tak było z paroma numerami, szczególnie takimi, kiedy ty lubisz je najbardziej, nie? Z całego albumu. Tak było z Zabawą w poprzednim albumie. To jest album, który w ogóle numer, który kończy album. To jest mój, my favorite w ogóle. Jakby tam jest tak cudowny beat, jest taki stukający, taki minimalistyczny. I love this one. No i zastanawiam się, dlaczego ludzie nie słuchaj tej piosenki, ona jest taka fajna. I tak mam czasami, nie? Że mam takie, czemu nie słuchacie tej piosenki? Ona jest taka fajna.
Witam w klubie, ja też tak mam czasem z moim podcastem, że dlaczego...
Dlaczego nie słuchacie tego odcinka? On jest taki fajny.
Tak. A dlaczego słuchacie tego? Ten akurat nie jest taki fajny.
To jest taki sen. No.
Kiedyś w ogóle zrobiłem osobny podcast, inny, co znowu, nie mogę powiedzieć, co to. Któryś, moim zdaniem nie był jakiś fajny. W sensie ja go zrobiłem, tak... I on się stał, wszedł jakieś top 10 podcastów w Polsce, coś, a ja miałem takie ludzie, nie to, słuchajcie tego podcastu, tego,
tak,
gdzie teraz rozmawiamy.
To jest dokładnie to samo, no tak samo, wiesz, no parę razy się przecięłam też z innymi artystami w tej kwestii i na przykład, wiesz, numery, które ich są uważane za ogólnie uważane za the greatest, to przez nich są takie... Nie no, ja wyrzuciłem tą płytę z pokoju, nie? Jakby ja nie chcę na to patrzeć, nie ma za to złota, jakby nie patrzę na to. Nie chcę nawet myśleć o tym, że to jest mój najpopularniejszy numer, nie?
Z tego, co kojarzę, Czajkowski chyba nienawidził chyba Dziadka do Orzechów, czy Jeziora będzie go w sensie swojego największego hitu, więc
no,
tak.
No, to jest, wydaje mi się, że częste, bo to tak... Inaczej się patrzy na swoje rzeczy po prostu.
No też czytałem jakieś historie, chyba to był XIX wiek, kompozytor Bruch, który miał koncert skrzypcowy, który był turbohitem i on gdzieś przyjechał i wysiadł z pociągu i orkiestra go przywitała grając ten jego koncert skrzypcowy i on się wkurwił i tam na nich nawrzeszczał, że ma 1000 lepszych rzeczy, odczepcie
się. No dokładnie, tak. Czemu to nie idzie? Dokładnie, to jest po prostu ból istnienia artysty. Tak, i tyle.
Ale masz chyba też taką w ogóle taki temperament, który ci pozwala wychodzić do ludzi, nie?
O Jezu,
ja
tak.
To widzę. Ja to widzę tutaj. Pokazuję teraz na komputer, na którym jest wykres i nasz dźwięk. Ja mówię ogólnie dosyć głośno. Uwaga, zdradzam kuchnię podcastu. Zazwyczaj jest tak, że jak idą te linie głosu, to ja jestem głośniej niż gość. Goście zazwyczaj mówią ciszej
niż
ja. Bo
mam super blisko ten mikrofon.
Tak, ale nawet jak mówią blisko. A ty masz mniej więcej tak samo jak ja, więc...
Nie, no bo wiesz, no do ile można... Ja lubię mówić, ja lubię zawsze gadać. Podcasty też lubię, bo są takie luźne i fajnie można sobie po coś tam głupoty pogadać. Więc trafię swój na swego po prostu, no.
A propos fanów, masz też jakiś creepoli, którzy do ciebie się odzywają?
I te ostatnie mniej, ale tak, zdarzają się. Zdjęcia przyrodzenia.
O jest. Od razu już idą na całość.
Nie, zdarzają się. To jeszcze takie, że jest zdjęcie przyrodzenia i obok jest zdjęcie sylwetki, ale ze słoniętą twarzą i widzisz, że to zdjęcie nie powstało. To zdjęcie i to zdjęcie, they do not make sense. I'm sorry, but like, put them together. To, nie, nie, tam rzeczy nie grają po prostu. No i wiesz, wtedy to masz takie, z jakiego stoka to wziąłeś? Blok automatycznie.
Ach, no tak. To, A tak sobie, nawet tak mi przeszło do głowy z tymi fanami, ale tak jeszcze a propos tego, że tak czasem masz, że kurczę, dlaczego to nie jest jakoś bardziej słuchalne? Bo ty stosujesz trochę więcej wulgaryzmów niż niektórzy.
Ale w ostatnich numerach w ogóle. To się zdarzało, zdarzało się, ale to i na jakby... Ja nie wiem, jak to jest. Szczerze ci powiem, że ja już bardzo mało wiem. Kiedyś myślałam, że mam to rozkminione mniej więcej, jakby to, jak działa muzyka. Ale potem uświadomiłam sobie, że jestem babą i że na mnie to, co działa normalnie, to działa inaczej, bo ja sobie czasem słucham męskiego rapu polskiego i to wykręca takie liczby na tekstach, które jak ja bym taki tekst napisała, to by nikt tego nie przesłuchał, bo ja się muszę, wiesz, starać 5 razy bardziej po prostu. Albo pokazać cycki, ale wtedy będą krzyczeć, że pokazuję cycki. No. Więc jakby ja muszę być mądrzejsza po prostu i jakby mnie to trochę jara, w sensie to jest fajne. Jak, to jest gierka, nie? To jest szachownica, więc ja sobie tutaj pionki ustawiam po swojemu, życie ustawia po swojemu, a ty i tak wciąż możesz ograć. To nie jest tak, że jesteś na przegranej pozycji. Aczkolwiek, no jak się tak zastanowię nad tym czasem, to mnie to dobija, bo bycie babą w muzyce, ktoś jak jest złośliwy, to powie, że masz łatwiej, bo masz, wiesz, 2 argumenty. No, jak się postarasz, no to wiesz, zawsze możesz ugrać tym, ale ty nie chcesz tym tego ugrać, nie? Ty chcesz ugrać skillem, ale nie ugrasz tego skillem, bo jak mam wytwórnię, założyłam wytwórnię w 2020, wydaje się od początku sama. Ilość razy, kiedy byłam pytana przez ludzi z branży, ale też przez innych artystów, czy to któryś z tych chłopaków, którzy ze mną są na backstage'u, wymyślił mnie i założył moją wytwórnię. Och. To jest nagminne i wiesz, pytają o to nawet osoby, które wydają się być takie nieoceniające i świadome. Ja o tym mówię od początku i mówię o tym głośno i wydaje mi się, że trudno jest, żeby to gdzieś, wiesz, ominęło, ale oni próbują wyciągnąć ode mnie informacje na zasadzie, że ja kłamię. Nie? Że to, co ja mówię, nie jest prawdą i że ktoś mnie na pewno wymyślił. Ja bardzo nie lubię być, w tej takiej energii, bo też widziałam ostatnio jakąś taką wypowiedź, że właśnie będąc kobietą w branży jakiejkolwiek, ty nic nie osiągniesz. Ja się w tym totalnie zgadzam, bo ty musisz mieć po prostu męskie cechy i musisz być czasem taka ale ja taka kurde nie lubię być. Ja lubię być girly, ja lubię być dziewczyną i ja lubię być taka flowy i lubię się nie zastanawiać i nie martwić i być po prostu, wiesz, sobą i nie musieć, wiesz, udawać chojraka albo skrywać, że jest jaka to ja twarda nie jestem, bo nie jestem. I nawet jak pozgrywam, to jedyne, co z tego mam, to frustracja. No, więc jakby nawet wracając jeszcze do tych tekstów, no to właśnie tak jest, że masz takie poczucie, że kurde, I really need to try harder, bo to, co działa w męskiej muzie, nie działa w damskiej muzie. Nigdy. No albo będziesz wyzywana, że jesteś kurwą i szmatą, jak będziesz rapować o tym, że wiesz, że z tym spiałam, z tym też, z tym coś tam. I jakby no to jest podwójne standardy, ale to jest tak kulturalnie głęboko zakorzenione, że z tym nie wygrasz po prostu. Jeszcze nie. Czy to jest fajne, czy to jest niefajne, to wiesz, każdy sobie musi sam odpowiedzieć na to, czy mu się podoba taka treść w muzyce, czy nie, ale chodzi raczej o taką, wiesz, ogólną społeczną zasadę, która jest może pisana, może niepisana, w zasadzie tego, jaka powinna być damska muzyka, jak powinnaś być dziewczyną, jak jesteś. Jest takie trochę błędne koło, nie, bo spotykasz potem ludzi, którzy mówią ci, że że zaskakuje ich to, że ty wiesz o swojej branży. Teraz mówię bardziej jako właścicielka wytwórni, a nie jako artystka, ale jak miałam takie spotkanie, no to wiesz, 40-latek jakiś łysiejący mi mówi, że jest zaskoczony, że wiesz, że jesteś taka mądra, tak się orientujesz. Tylko, że wiesz, to wynika z tego, że on po prostu miał do czynienia z dziewczynami, które się nie orientują. Albo w ogóle takimi ogrywał, nie? Takie ogrywał, bo on jest w tej samej branży i miał do czynienia z dziewczynami, które też są wokalistkami i które takie nie były. Więc jakby to nie jest tak, że to się dzieje bezpodstawnie, tylko że też nikt dziewczyn nie uczy takiej asertywności wobec tego, bo jak masz męski team, to ty automatycznie jesteś trochę w gorszym położeniu, nie? I tam jakby równowaga władzy, mocy nie jest taka sama po prostu. Też się spotykałam na przykład z tym, że za dużo wiem, za dużo widzę i za dużo rozumiem. Też mi takie słowa w moją stronę padały. I ja jakby nie wiem, co ja takiego wiem i co ja takiego rozumiem, bo nie wydaje mi się, że ja wiem jakoś super dużo na ten temat i ja się uczę. W sensie to jakby ja trochę tak nie umiem nadal, więc gdybym umiała, to bym pewnie już była na Bali i chillowała sobie, tylko ja próbuję robić rzeczy zgodnie z własnym sumieniem. Jestem takim trochę zakutym łbem po prostu, bo ja się nie lubię strasznie podkładać i kłaniać, więc wolę mieć trudniej na własnych zasadach niż łatwiej na czyichś. No, ale... Yeah, it's a challenge sometimes too.
No, tak, jak chcesz robić na swoich zasadach i faktycznie nie... No, ta pozycja kobiety musi być trudna. Jakoś mi się tak cały czas, jak mówisz, przypomina mi się Oliwka Brazil. Ja może nie jest moją najbardziej ukochaną wykonawczynią, ale budzi ogromne kontrowersje. A gdyby facet nagrywał coś takiego, to w ogóle nic tak, nie zwróciłoby uwagi
tak,
niczyjej, nie?
Totalnie. I gdyby facet... Jakby w ogóle... To jest... Skóry zakładanie, że dziewczyna jest produktem, bo to też jest często zarzucane. Nieważne, kim jesteś i skąd jesteś. To po prostu mnie doprowadza do szału. Często tak jest, faktycznie. No bo po prostu mało, wydaje mi się, osób jest, które są tak zawzięte jak ja, że im się chce tak ryć po prostu i pukać do tej drzwi i ciągle ktoś ci nie otwiera, nie? A jak w końcu jesteś zmęczona, no to się, co masz zrobić? Po prostu się podkładasz. No, jakby ja też się zastanawiałam nad tym wielokrotnie, czy może lepiej się nie podłożyć. Może lepiej nie zrobić czegoś takiego super generycznego, nie? Że wszystkim by się spodobało i nie mówiliby mi, że jest, to jest za dużo, tu tego za dużo, że powinnaś to stonować, że to będzie takie idealne do mielenia w tle i takie miałkie i jakby takie jak wszystko, nie?
No ale wtedy nie zrobisz fanbase'u, nie? Znowu zrobisz jedną piosenkę,
właśnie,
która gdzieś pohula i
no
z tego,
właśnie,
nie?
Dla mnie to nie działa. To kariera, jakby metoda małych kroczków. Tup, 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 tup. Do celu powoli. Górka, dołek, górka, dołek, górka, 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 dołek, dołek, dołek i wielka górka, a potem stabilnie, stabilnie, stabilnie i górka, dołek, górka, dołek, górka, dołek.
W ogóle to, co mówisz, górka, dołek, brzmi trochę jak twoje piosenki, one też takie są.
Te
bardzo...
są górką i dołkiem.
Tam jest karuzela emocji bardzo duża. Czy twoje życie jest taką też karuzelą emocji?
Ostatnio tak. Ostatnio od początku tego roku się przeprowadziłam i... Mieszkam teraz w moim nowym mieszkaniu, które jest niewykończone, bo mnie nie stać. No. Znaczy jest, mam ściany, jest okej. Okay. Mam ściany i łóżko i korpus szafy, więc już jest gites. No ale jakby tak, ja odkrywam życie, ja odkrywam świat. Ja po prostu jestem jak takie dziecko, które nigdy nie widziało nic i nagle widzi wszystko. I teraz jestem trochę taka w szoku. I nie mówię tutaj o muzyce nawet, ale mówię tak życiowo. Jakby poznałam różnych ludzi ostatnimi czasy i jakby to powiedzmy moją perspektywę życiową teraz tak, jakby przyszedł mi huragan i ja teraz próbuję sobie poustawiać klocki na nowo, ale nic mi nie pasuje. A jednocześnie jakby patrząc wstecz, myślę sobie, jaki bałagan był wtedy, tylko że ja przyzwyczaiłam się do nim po prostu, do niego żyć w tamtym bałaganie, więc myślę, że ten bałagan jest o wiele fajniejszy i mi się podoba.
A co to jest, co teraz tak zauważasz?
Co zauważam? A wiesz co, ja tak bo ja jestem taką osobą, która bardzo długo patrzyła zero-jedynkowo na życie i tak biało-czarno. Jak coś jest złe, to jest złe. Jak jest dobre, to jest dobre. I ja mam 24 lata i ja sobie zdałam sprawę, że o, jest szare na przykład, nie? I to sprawiało, że byłam taka bardzo okrutna wobec siebie i wobec innych czasami. Na zasadzie, że wiesz, łatwo było mi skreślić kogoś przez coś. Bo mi się nie chciało. Jakby dalej mi się czasem nie chce w perspektywę drugiej osoby wchodzić. Ale teraz patrzę trochę inaczej, bo jakby to też jest o wiele ciekawsze, jak zdasz sobie sprawę z tego, że ludzie są złożeni. I to tak złożeni. I fajnie się piosenki potem o nich pisze.
Czyli nadal tutaj się przydadzą do czegoś.
Tak, nadal jestem obrzydliwa, egoistyczna i używam ludzi do moich piosenek. Proszę bardzo, ty będziesz teraz tutaj głównym bohaterem, ty będziesz główną bohaterką i o, zestawiam was razem, róbcie rzeczy w tej piosence, nie?
Kto jest częściej głównym bohaterem twoich piosenek? Ludzie czy ty?
Ludzie.
Tak? No. Jak dużo jest ciebie w twoich piosenkach?
Ja jestem najczęściej, jak tam leżę na łóżku i se marzę w tych piosenkach, to najczęściej jestem ja. No, a nie wiem, ja tak biorę czasem coś ze swojego życia, czasem coś z życia mojej bestii, taki to, wiesz, tutaj kokardkę zawiążę, tutaj to, wywrócę to góry nogami, potrząsnę i o, wow, patrzcie, there is a story here. Raczej w tą stronę to idzie. No i to też jest całkiem zabawne i też jest całkiem przyjemne. Ja to lubię, no bo tak się obnażać z emocji. Napisałam ostatnio taki jeden numer. I tak było mi z nim dziwnie. Nie wiem jeszcze, czy mi się podobają takie piosenki, w których jesteś, wiesz, taki goły i wesoły. No to jest takie właśnie, ta pornografia emocjonalna, nie? Jakby ty tam wychodzisz bez niczego i jakby pokaż, co masz, nie? Pokaż, co umiesz.
I o czym on był?
To jest z albumu numer, no. To jest numer o tęsknieniu za kimś, no. Byłam w bardzo złym stanie psychicznym wtedy, znaczy to brzmi bardzo poważnie, to nie było aż tak poważne, ale jakby tęskniłam za kimś w taki sposób, że jakby nigdy za kimś tak nie tęskniłam po prostu i to było takie fizyczne obrzydliwie na zasadzie, że autentycznie po raz pierwszy w życiu już bolało mnie wszystko. Miałam tak jakby... bo numer się w ogóle nazywa Zespół Odstawienny i autentycznie jakby to było szalone. To było jakbym miała fizjologiczną reakcję na to, że tej osoby nie ma blisko. And that was very hard to like get through. Ale się udało, przeżyłam. Już jest git. Jest git już, nie?
Tak, zawsze to się kończy.
No.
A kiedy w ogóle nowy album?
Planowo jest to koniec czerwca, praktycznie to nie wiem, bo jeszcze nie wiem do końca, jak to chcę ugrać, w sensie ja lubię wypuszczać te single i lubię się tym bawić. Ja chcę, żeby one były, wiesz, takie, to każdy jest moją perełką i ja chcę, żeby wszystkie były zadbane. Ja je tam głaskam po główce, włosy im czeszę, warkoczyki robię po prostu. I jakby tam się rzeczy muszą zgadzać i ja nie chcę się spieszyć, nienawidzę się spieszyć i nienawidzę wypuszczać numerów, które są zaniedbane. Ja chcę je dopracowywać, ja chcę je tak mieć 200% pewności, że oh my god, this is the greatest song I've ever made until I make the other one, nie? Jakby to w tą stronę. Więc no. Ale myślę, że jednak tam gdzieś koniec czerwca, bo też nie będziemy go wydawać chyba na CD, tak wiesz, żeby tam miliony tłoczyć i wrzucać do empików. Po prostu... chciałabym tą całą historię, która tam jest fabularnie, też na streamingi wrzucić i żeby to było do słuchania właśnie przede wszystkim nocą. Właśnie tak.
No ciekawe bardzo. No faktycznie, jak o tym mówisz, to tak, ta muzyka jest taka trochę bardziej nocna. A jak w ogóle można by określić, masz jakiś pomysł jak gatunek, w którym grasz?
No kiedyś to był sugar pop, a teraz to nie wiem, ale powiedzmy, że to dalej jest sugar pop, bo ja jestem po prostu cute.
A to bycie cute, na ile to jest poza, na ile to jest prawdziwe?
Ja nie wiem, to chyba nie jest poza.
Bo ja się zastanawiam, jak oglądam twoje TikToki, czy ty byś potrafiła mówić normalnym głosem?
A teraz jak mówię?
No mówisz trochę inaczej niż na TikTokach.
Znaczy tak, no bo wtedy to jest hej tu Marii! No, to zależy, nie? No bo ja dzisiaj mam też zryty głos już, bo już się nagadałam trochę wcześniej, ale nie, no ja mam różne fazy. Ja jestem taka 3D, tak jak Martynka z Iresek z mojej wytwórni, ona też jest 3D. Ostatnio na koncercie gra swój przedpremierowy utwór Matka Słońca i nagle coś tam, wiesz, jest... Boję się ognia, jestem Matką Słońca. Dramatyczny utwór, nagle jest kurwa! Ja wiesz, eksplozja, nie? Na środku, podczas festiwalu ona wybucha, bo jej akord nie siada i mówisz, no ja już nie mogę w tego grać. I ludzie tam po prostu beka, jest przezabawnie. Martynka powinna zostać stand-uperem w ogóle. Muszę jej to powiedzieć. No więc tak, my jesteśmy 3D po prostu. 3D personality. To wywołuje potem konflikty, bo wiesz, ktoś na przykład mnie spotyka i zależy, która strona kostki mu się dzisiaj wyrzuci, nie? Więc różnie bywa. Ale to zależy od dnia i zależy też od tego, na ile pewnie siebie się czuję. Na TikToku wydaje mi się, że też mam już taką manierę gadania do telefonu, że o, będę mówił w ten sposób, a nie w inny. Zależy.
Bo też jak mówisz o tym właśnie, że są różne dni i parę razy już tak, że są te górki i dołki, wcześniej powiedziałeś, że masz ochotę się giwapnąć. Mm-hmm. Co miałaś na myśli?
No, że po prostu, że wiesz, pójść do pracy, przestać robić muzę, nie? Iść na etat, dać sobie spokój i mieć spokój, bo czasem to jest takie niewdzięczne, jeśli to jest wciąż bardzo uprzywilejowane, ale wiesz, jak już jesteś w pewnym miejscu, to chciałbyś pójść gdzieś, nie? Wyżej najlepiej. I ciągle nie możesz. I ciągle, wiesz, gdy dostajesz brak informacji zwrotnej albo negatywną i masz takie, ja już nie mam siły na to po prostu. Albo ludzie ci piszą, że się skończyłaś i masz takie, no tak, skończyłem się, macie rację. Powinnam to już dawno temu zwinąć ten interes, ale z jakiegoś powodu dalej tego nie zrobiłam. I kurde, no nie, nie zrobię tego, nie? Jakby nie w najbliższym czasie przynajmniej, bo I really like what I'm doing, więc...
Nie, jak na ciebie patrzę, to nie sądzę, żebyś wytrzymała, że nawet gdybyś podjęła taką decyzję, to...
No, nie, ja już próbowałam w ubiegłym roku, który był takim moim dołkiem życiowym, trochę muzycznym sensie, no to jakby miałam takie... This is so bad. Już nie chcę robić muzyki. I co? I zrobiłam album. Nie, wiesz co, nie, to jest takie uczucie, jak napiszesz dobry numer i tak sobie wyklikasz i nagle albo jakąś dobrą linijkę napiszesz. Tasty! Nie, to jest takie we live for this. Nie? To jest to. Ja dlatego żyję, ja dlatego robię rzeczy. No i to, co się dzieje dookoła, to po prostu... Potrzebujesz czasu i czasu i czasu, żeby nabierać ten dystans, a jak ci na czymś zależy bardzo, no to trudno jest ci nabrać dystans, naturalnie. No więc trzeba tego czasu dużo i ja się dopiero uczę nabierać dystans, więc też nie chcę być cyniczna w tym, nie? Bo mogę to zrobić, mogę podejść cynicznie do muzyki, ale to jest obrzydliwe, bo ja nienawidzę cynizmu, ja nie lubię cyników i spędzanie z nimi czasu jest okropne. Mogę tak zrobić, ale nie chcę, więc nie. Więc wolę się już męczyć i mieć swoje załamania nerwowe co jakiś czas, prawda? No.
To dziękuję ci za rozmowę. Piękny koniec tutaj. Tak, postawny krok.
Nerwowe.
Tak. Nie, że nie lubisz cyników, że chcesz być autentyczny
no
w tym, co robisz.
No jebać cyników, tak, totalnie. No, prądem.
Tak, to jest, myślę, że to, co mówisz, mówi o twoim podejściu coś.
Wspaniale.
Dzięki ci bardzo.
Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo. I wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj podcast i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów na Patronite albo postawić mi kawę na Bake Off i tu, linki znajdziesz w opisie. Dziękuję.